Zanim obudziliśmy się drugiego dnia, pan Hardy opracował harmonogram dyżurów przy wiosłach dla najsilniejszych pasażerów. Pani Grant i wszyscy mężczyźni, za wyjątkiem wątłego pana Turnera, zasiedli przy 8 dulkach i na zmiany przesuwali 4 wiosła w tył i w przód za każdym razem, gdy pan Hardy kazał im wiosłować. Trochę czasu zajęło mu zmierzenie wiatru i morskiego prądu. Usłyszałam, jak mówi do jednego z siedzących nieopodal mężczyzn, że użycie wioseł zapobiegnie znoszeniu łodzi. Największe szanse mamy bowiem wtedy, gdy zostaniemy blisko wraku. Reszta z nas dyżurowała przy czerpakach. Mieliśmy bardzo duże zanurzenie. I chociaż trudno było mówić o wietrze, woda przelewała się co jakiś czas przez górną krawędź burty, którą pan Hardy nazywał okrężnicą, więc nasze ubrania i koce, stanowiące szczupłe zapasy do wykorzystania w sytuacji awaryjnej, znajdowały się w ciągłym niebezpieczeństwie zamoczenia. Najgorzej miały osoby siedzące na krańcach łodzi lub dwóch długich ławkach biegnących wzdłuż niej. Tworzyły one mur obronny dla szczęśliwców, którym udało się zająć miejsca na ławkach poprzecznych. Po rozdzieleniu sucharów i wody pan Hardy kazał nam rozłożyć brezentową płachtę i koce w zagłębieniu utworzonym w przedniej części szalupy w taki sposób, by brezent chronił koce przed wodą gromadzącą się na dnie łodzi i wlewającą się przez burtę. Oświadczył, że kobiety mogą tam na zmianę odpoczywać po 3 przez czas nie dłuższy niż 2 godziny. Jako że na pokładzie znajdowało się 31 kobiet, wliczając małego Charlesa, każda z nas miała prawo do jednego odpoczynku na dzień w miejscu, które natychmiast nazwaliśmy sypialnią. Dodatkowe godziny miały być wykorzystane przez mężczyzn, którzy o to poproszą. Przez resztę poranka i część popołudnia wypatrywaliśmy statku. Pan Hardy przerywał okresy stoickiej ciszy gwałtownymi potokami słów, świadczącymi o jego wiedzy geograficznej i znajomości morza. Krótki monolog marynarza, poświęcony wpływowi słońca na wody otaczające równik i zakrzywioną powierzchnię wokół biegunów, wprawił mnie w konsternację. Wyraźnie pamiętam za to inne rzeczy, które mówił. Nazwał łódź ratunkową numer 14 kutrem. I stwierdził, że została zaprojektowana do wiosłowania i żeglowania. Istotnie, w jednej z poprzecznych ławek na przedzie szalupy znajdował się okrągły otwór, w którym można było umieścić maszt, lecz nie mieliśmy ani masztu, ani żagli. Powiedział nam też, że ponieważ szybkość, z jaką kręci się Ziemia, jest znacznie większa na równiku niż na biegunach, na powierzchni naszej planety powstają rozmaite pasy wiatrów. Płynęliśmy w kierunku zachodnim, na mniej więcej 43 stopniu szerokości geograficznej północnej, kiedy statek zatonął, co, jak stwierdził Hardy, oznaczało, że znajdujemy się w pasie przeważających wiatrów zachodnich. Wyjaśnił, że wiatry te wieją z zachodu, a nie na zachód, i że jesteśmy w samym środku często uczęszczanych szlaków handlowych, wyznaczonych w erze żaglowców, tak, by wykorzystywać siłę wiatru. Powiedział też, że i wiatry, i prądy morskie działały z reguły na niekorzyść statków płynących ze wschodu na zachód, tak jak nasz. Lecz pojawienie się statków parowych umożliwiło korzystanie z krótszego północnego szlaku, nawet jeśli oznaczało to płynięcie pod wiatr. Roztaczał przed nami wizję wyładowanych po brzegi parowców tak długo, aż zaczęliśmy się spodziewać, że lada moment zobaczymy chmarę statków spieszących nam na ratunek. Tylko pan Nilsson wtrącił gorzką uwagę. Któż by teraz płynął do Europy? Trwa przecież wojna! Wzmianka o wojnie sprawiła, że pułkownik wyprostował ramiona i powiedział: w rzeczy samej. Lecz Hardy spiorunował ich obu spojrzeniem i dodał: statki pływają w obu kierunkach. Nie spuszczajcie oka z horyzontu, żeby żaden z nich nas nie staranował.